Książki pod lupą.
Z Iwoną Smolką rozmawia Marek Ławrynowicz.
Dziś rozmawiamy z Iwoną Smolką na temat jej nowej powieści pod tytułem Skarpa. Wydanie powieści przez Iwonę Smolkę jest rzeczą dość rzadką i budzącą z góry zainteresowanie, jako że na co dzień jest znanym i cenionym krytykiem czy autorem piszącym o literaturze i mówiącym zwłaszcza w radio. Jak rozmawiałem z tą przez telefon, to powiedziałeś, że to czytadło jest.
No chciałam, co niektórzy mówią, że nie, ale no po prostu książka do czytania, że każdy przeczyta, będzie chciał wiedzieć co dalej, jak to się rozegra to wszystko, czy jest jakaś tajemnica w tej książce i trzeba ją dopiero odszukać na ostatnich stronach. No coś takiego chciałam napisać, nie wiem czy wyszło.
Wydaje mi się, że wyszło, ale moją uwagę wzbudziły troszkę inne rzeczy. Po pierwsze ten bohater. Bohater jest mężczyzna, otoczony zewsząd przez kobiety. Właściwie tam jest tylko dwóch bohaterów męskich, reszta to są kobiety. Ten główny bohater wydaje mi się takim człowiekiem bezwolnym bardzo.
Taki miał być.
A czy to jest twoim zdaniem pewien archetyp współczesnego mężczyzny?
Nie, ja tak nie postrzegam współczesnego mężczyzny, bo to już by było okropne. Ja chciałam tylko stworzyć bohatera, który jest ani gorący, ani zimny, letni. Taki, który jak mnie stworzyłeś, takim mnie masz. Jak mnie przesuniecie tu, to tu będę. No takich ludzi jest bardzo wielu, którzy nie podejmują żadnych ważnych decyzji życiowych, którzy czekają, że jakoś los za nich to sam rozstrzygnie.
Za to otoczony jest kobietami mocnymi. To znaczy mamy tu dwie kobiety, które decydują o jego życiu. Pierwsza żona i kobieta, z którą jest obecnie związany, chociaż właściwie ten związek jest taki, raz jest, raz go nie ma, raz się pojawia, raz znika. Jeszcze w dodatku jest to związek zawodowy. Obie kobiety są mocne.
No tak, ale ta pierwsza, która go zostawiła, oczywiście jest to bardzo mocna kobieta, ale jest to jednocześnie kobieta chora psychicznie. A w każdym razie osoba, która na pewno ma stany i takiej pewności siebie i decyzyjności, ale również depresji. Natomiast jego szefowa no, jest osobą z młodego pokolenia. Jest bardzo przebojowa, jest bardzo odważna, ale czy mężczyzna zna taki jak on, jak ten bohater. Mógłby sobie wybrać równie taką jak on kobietę, czyli słabą i taką, która nie potrafi decydować, no przecież zginęliby razem.
Jak ona do niego przychodzi, ta jego kochana pani dyrektor, jak on mówi, no to on po prostu się cieszy, że ona przyszła. Jak nie przychodzi, to trudno, zadawala się towarzystwem psa.
I też mu dobrze.
I też mu dobrze w życiu. Natomiast w postaci tej Basi, czy czasem mówiącej Basicy, czyli pani dyrektor, mamy też jakby nowe czasy. Ona jest osobą nowej epoki.
Tak, to jest młoda osoba, która chwyciła szansę, jaką stworzyły nowe warunki.
Wydaje mi się, że ty jesteś wobec nowej epoki trochę krytyczna.
No w tym wydaniu, jaki tutaj chciałam pokazać, czyli wydaniu kultury bardzo masowej.
Ona robi taki magazyn modowy.
Tak, ale też wnętrza, jak urządzić dom. No, takie coś, co jest dla wszystkich pań. Takich pism jest bardzo dużo. To jest zalew. I ja w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że nie możemy kupić tygodnika literackiego, bo takiego nie ma, że pisma dotyczące kultury, może są trzy, natomiast magazynów kobiecych jest nieprzebrane mnóstwo i one kształtują gust, one wywierają wpływ na to, jak się postrzega świat, one wreszcie kształtują wrażliwość estetyczną, ale w jakiś sposób i etyczną. Powiem szczerze, że mnie to w złości, a wręcz wkurza. I ta nierównowaga, bo to nie o to chodzi, że tego ma nie być, ale ta nierównowaga między propozycjami kultury wysokiej, a kultury nawet niemasowej, bo to jest właściwie takie coś, co jest chyba poniżej, prawda, tej kultury średniej, kultury masowej, która jest potrzebna. Ta nierównowaga jest czymś i bolesnym, i chyba bardzo groźnym. I teraz ta przedstawicielka młodego pokolenia, która postanawia to robić, bo wie, że na tym zarobi, że się wszyscy dorobią, jest do bólu cyniczna.
Ona ma świadomość, że to jest tandeta.
Ona wie, że to jest tandeta, ale on robiąc to, również wie, że jest to tandeta. Tylko on się jeszcze buntuje od czasu do czasu, to nie oznacza, że przestanie to robić. Bez złudzeń. Chyba, że dostanie pieniądze skądinąd. Natomiast w niej nie ma już nawet buntu. Ona tak chce. To jest świadome działanie.
Tu są też pokazane dwa światy. Świat polski i świat amerykański pod postacią tej pierwszej żony, która wyjeżdża i wychodzi tam za mąż, za człowieka, z którym doszła do pieniędzy dużych. Świat amerykański też chyba cię nie zachwyca.
No, w takim wydaniu też nie. Aczkolwiek są dobre strony tego też, bo czasami te pieniądze są dobrze lokowane. To jest nie bardzo świat amerykański. No przecież zobaczyć, że i ona, i on to są Polacy. To są ludzie, którzy przybyli z Polski, tam się dorobili i teraz lansują styl życia amerykański taki, jaki sobie wyobrażają. Przecież to nie są rdzenni Amerykanie. To nie są ludzie wyrośli w tamtej kulturze. To są ci, którzy naśladują ten sposób bycia z filmów, z przeczytanych magazynów. Jakby kopiują coś, co im się wydaje, że jest bardzo ważne, modne i tak należy się zachowywać. Może tylko tam są odruchy serca z jej strony. Ona miewa odruchy serca i prowadzi bardzo sensowną działalność pomocową, charytatywną. O czym się dowiadujemy dopiero na końcu. A tak naprawdę jest wariatka.
Jest jeszcze postać, powiedziałbym z literatury starszej, to jest opiekuńcza niania, która pilnuje jakoś porządku świata.
Munisia, która się pojawia wraz z wyjazdem głównej bohaterki do Stanów, przecież ta matka mimo wszystko nie zostawia tej córki tak zupełnie, tylko załatwia ową nianię, żeby tym dzieckiem miał się kto opiekować. No ojciec pracuje, dziecko ma 4 lata, no ktoś się musi tym dzieckiem zająć, no jakiż to archetyp, według mnie to jest samo życie.
No i najmłodsza, czyli córka, częściowo narratorka w tej powieści, ona jest chyba kimś, kto zostaje przez to wszystko ukształtowany, przez ten cały galimatias przemian różnych powikłań życia rodziców i sytuacji, to chyba kończy się jej jakimś takim dojrzałością jej wczesną.
Jaką wczesną? 23-letnia kobieta to już powinna być dojrzała, a ona przez całą tą książkę właściwie zachowuje się jak trochę smarkula, no taka, która dopiero zaczyna się pewnych rzeczy dowiadywać, myśli o nich, zderza się z prawdziwym życiem. Ona jest według mnie właśnie niedojrzałą dziewczyną.
No ale to wynika chyba z tej podróży do matki. Ona chyba zaczyna być dziewczynką,
tak,
która jedzie do mamy.
Tak, ona raptem zaczyna być dziewczynką, która jedzie do mamy, której nie widziała prawie.
No właśnie. A pogrzeb mamy kończy jakby ten etap dojrzewania. Powieść psychologiczna, bardzo ciekawa, jak się w nią zagłębić. Różne pokazująca aspekty ludzkiej duszy. Myślę, że wcale nie czytadło.
Widzi, że już wszyscy się rozeszli. Została Krystyna, kobieta z fundacji, słaniający się na nogach Ed, Zośka, okropna Monisia, przez nią to wszystko. Myśli i wie, że mógłby ją zamordować, ależ nie. Dzięki niej dowiedział się prawdy. Już go nie będzie dręczyć pytanie, dlaczego się, Janku, zabiłeś? Nagle przypomina mu się, jak w czasie burzy, która go znienacka dopadła, gdy stał na wysokiej skarpie, patrząc na wzburzoną wodę, huk piorunu poderwał koczujące gdzieś w zaroślach piaszczystych łąk czaple. Zakłębiła się woda od wznoszących się kaczek i za chwilę szybki nurt spłukał cały ten zamęt. Zagrzmiało dalej, lunęły strugi deszczu i gdy ten obraz przepłynął przed jego oczami, słyszy zdanie, na które czekał przez 20 lat. I słyszy je Ania, stojąca obok Eda, który mówi: śmierć pani męża pozbawiła ją domu. Opowiedziała mi wszystko. Nie mogła wrócić już po tym, co się stało. Nie miała siły. Została ze mną. Wygrałem nowe życie, ale nie było mi łatwo. Powiedziała mi, że takie jak ona nie mają prawa wychowywać dzieci. Ukarała się jak nikt inny, moja kochana, moja najmilsza, Nel. Ed płacze i płacze Ania. Wie, że współczuję mu z całego serca, bo dostał mu się ciężki głaz prawdy do udźwignięcia. Zielonooka, wypłowiała, bez wieku, obejmuje Eda. Nie będzie trudno ją odnaleźć. Chciałby ją o coś zapytać. Już rozpoznał jej głos, nieważne. Z przerażeniem myśli, że nadejdzie dzień, w którym on sam będzie umierać i wtedy zapyta: to już wszystko? Określenie to wszystko obejmie wtedy miłość, gniew, utratę, nienawiść, oczekiwanie, znowu miłość i niekończącą się nadzieję, wahania, ucieczki, tchórzliwe milczenia, zaniechane pytania, zbyt późne odpowiedzi. Od wczoraj, myśli, prześwietliłem niemal całe swoje życie, godzina po godzinie, trenowałem swoją pamięć i teraz mam odłożyć cały ten odzyskany bagaż lat jako coś zbędnego? Wie, że dzisiaj będzie to szybka wódka. Są zbyt zmęczeni, długo nie posiedzą razem, ale przecież jest jutro i wszystkie następne dni, którym trzeba będzie zaufać. Jakie to słowo przyszło mu do głowy? Zaufanie?
Było to kolejne wydanie książek pod lupą.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02-382, Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studio Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia.